Dialog sportowy.
Witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie w Radiu Mors w sportowym dialogu.
Przemysław Gawin
i Jakub Górski. Zaczynamy od ekstraklasy, czyli to, co misiaczki lubią najbardziej. A więc Górnik Łęczna Arka Gdynia. Trochę nieciekawy mecz, co?
No powiem tak, mecz bramkarzy. Z jednej strony Sergiusz Prusa, który bronił bardzo dobrze, ale z drugiej jeszcze Konrad Jałocha, który zwłaszcza w ostatnich minutach tam wybronił kilka takich sytuacji, że naprawdę wielkie brawa dla Jałochy, bo to chyba był jeden z najlepszych jego występów w ogóle w Arce Gdynia.
No, był jeden z najlepszych występów, nie licząc oczywiście meczu z Krakowem, gdzie też popisał się wieloma paradami. Kolejny zawodnik Arki, którego warto wyróżnić, to Krzysztof Sobieraj. Nie grał ani jednej minuty w tym sezonie w Ekstraklasie, a jednak wyróżnił się, zagrał znacznie lepiej niż Michał Marcjanin, który gra regularnie w każdym meczu.
Ale Krzysztof Sobieraj chyba po raz pierwszy zagrał od ponad 3000 dni. Po kilku latach powrócił do Ekstraklasy, bo miał dość długi rozbrat z Ekstraklasą, ale poradził sobie dobrze. W przeciwieństwie do Mateusza Szwocha, który na początku sezonu chwalony w jednym meczu miał nawet chyba raz 3 asysty. Ale
z Ruchem Chorzów.
Tak, ale ostatnio to trochę obniżył loty i tak jak czytałem też, to właśnie jego wskazują, że chyba też powinien niedługo stracić miejsce w składzie. Bo Arka, no niestety ostatnio złapała taki lekki dołek.
Złapała. Przede wszystkim brakuje ofensywnej formacji Arki tego dynamizmu, który wyróżniał ten zespół na początku sezonu. Zwłaszcza we wcześniej wspomnianym meczu z Ruchem Chorzów czy Wisła Kraków. Też była rozbita zresztą przez gdyńską Arkę.
No tak, ale Arka przegrała niedawno po raz pierwszy od roku na własnym stadionie z Piastem Gliwice, prawda? I coś jest chyba nie tak ostatnio z drużyną Arki, a niedługo czeka też mecz w Pucharze Polski z Duteksem Bytowią.
Przede wszystkim Arce brakuje skuteczności. Jak się widzi Pawła Opota, który strzela 7 razy z Piastem i marnuje 2 setki, no przepraszam, tak Arka w ogóle nie wygra.
No tak, ale Paweł Opota z drugiej strony, kiedy jeszcze nie miał tej kontuzji, tak, bo niedawno powrócił po urazie, no to był najskuteczniejszym strzelcem pierwszej ligi, więc w Pawle Abocie jest jakaś taka moc, tylko że po prostu może musi powrócić do tej formy, którą prezentował już całkiem niedawno.
Musi się przede wszystkim obudzić. Teraz przejdźmy do Lechii, a tam zgoła odmienny mecz, bardzo ciekawy, wygrany na szczęście 2-1.
No i co? Gdańsk miastem lidera.
To jest spore zaskoczenie, bo w życiu bym się nie spodziewał, w przeciągu zeszłego sezonu, że Lechia zanotuje tak ogromny progres.
No tak, ale z drugiej strony tutaj osoba Piotra Nowaka, który wyprowadził ten zespół, można powiedzieć, na wyżyny, bo ostatnio Lechia prezentuje się dobrze, no poza wpadką, nie oszukujmy się, w Warszawie, gdzie przegrała, no i to zasłużenie 3-0 z Legią, ale poza tym Lechia prezentuje się dobrze, Zagłębie lubi też, zagrała przede wszystkim fajną pierwszą połowę, no i Lechia prezentuje się naprawdę dobrze, no i kto wie, czy nie zostanie mistrzem Polski, chociaż do tego jeszcze daleka droga, no i ten system Ekstraklasa 37, tak, to trochę tak, no ja bym to cały czas trochę negatywnie na ten system w polskiej Ekstraklasie patrzył.
No w sumie mimo wszystko przydałoby się dodać kolejne 2 zespoły do Ekstraklasy i przynajmniej ta przewaga, która była budowana przez Litera, nie jest nagle roztrwoniona przez ten system, to prawda.
No tak, bo obecny lider, czyli Lechia, ma 12 punktów przewagi nad obecnym mistrzem Polski Legią Warszawa, tak, a kiedy podzielimy, będzie tylko 6 punktów. To już jest no, trochę strata, tak? Ale nie taka, jaka byłaby w sezonie zasadniczym.
Mimo wszystko warto zwrócić uwagę na to, że Legia jest w tej części spadkowej.
No tak, bardzo nisko Legia Warszawa. Ja myślę, że jednak podniosą się mimo wszystko. Jednak trener Jacek Magiera to jest osoba, która jest związana z Legią i no i chyba będzie trochę lepiej, ale już we wtorek wiadomo, co czeka Legię.
Tyle o Legii, ale warto zwrócić uwagę na mecz przede wszystkim, gdzie wszyscy praktycznie piłkarze Lechii wyróżniali się ponad przeciętnymi umiejętnościami. Przede wszystkim formacja ofensywna. Rafał Wolski, Sławczew.
No Sławczew wybrany piłkarzem meczu nawet.
Dokładnie. Nawet Sławek Peszko dobrze się kiwał.
No był blisko strzelenia bramki, ale chyba tam Jarosław jak wybił w ostatnich sekundach tej akcji, bo chyba przed linii główką jeszcze się zaplątał w siatce.
Potem ci piłkarze miedziowi wydostali się z tej siatki, co pokazał między innymi Martin Eszport strzelając praktycznie na początku drugiej połowy.
No tak, zastanawiam się, czy Wania Milinkowicz-Sawicz powinien trochę lepiej się zachować.
Mógł się lepiej zachować, zamiast wypijać piłkę przed siebie, mógł jednak.
Wiesz, to była też z drugiej strony sytuacja taka, że no, z kilku metrów to był strzał głową, no ale jednak gdyby to może do boku obronił, to byłoby lepiej.
Zdecydowanie tak.
Ale poza tym Serb prezentował się nieźle, tam kilka takich sytuacji obronił.
Ma przede wszystkim dobre obrony nogami, co interwencja to pięknie wystawia nogę.
To z Legią tak samo było.
Niesamowity gość. To tyle, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Czas na pierwszą ligę, a tam?
Tam działo się wiele. Zacznijmy może od meczu w Kluczborku, gdzie Chojniczanka zremisowała 1-1 z MKS-em. No i najpierw prowadzenie objął zespół MKS-u po strzale bardzo ładnym. Rzutu wolnego Kamila Nitkiewicza wyrównał w 66 minucie Michał Markowski, ale to, co działo się jeszcze w pierwszej połowie, kiedy Chojniczanka miała rzut wolny. Około 45 minucie strzelał Piotr Kieruzel, był gwizdek, uderzył, ale nagle zgasło światło. Co zrobić, panie arbitrze? Sędzia nie uznał gola, chyba jednak prawidłowo, bo przepisy mówią, że jeśli podczas strzelania zmienią się warunki do gry w piłkę, no to nie można tej bramki uznać, ale jest jeszcze drugie sedno tej sprawy, bo sędzia Sebastian Krasny wpisał w protokole, że ten strzał był przed gwizdkiem, a na nagraniu słychać wyraźnie, że ten gwizdek był. I jeszcze Piotr Kieruzel dostał żółtą kartkę za to, że strzelił niby bez gwizdka i będzie pauzował w następnym meczu z Olimpią Grudziądz, no dlatego Chojniczanka będzie się odwoływać od tej sytuacji, no bo jednak dziwne rzeczy się działy w Kluczborku, a niestety nie po raz pierwszy Chojniczanka jest, można powiedzieć, trochę wyrolowana, bo i w Nowym Sączu też sędzia nie uznał bramki po tym, jak Tomasz Mikołajczak dobijał swój rzut karny, więc coś nie tak z Chojniczanką. Widziałem na Twitterze bodajże dziennikarza Czasu Chojnic, Michała Sagrola, który napisał klasyfikację strzelców bramek początkowo uznanych, a jednak konsekwencji nieuznanych. Chojniczanka 2, inne zespoły 0. Więc to jest dziwna sytuacja, bo Chojniczanka, mówię, nie po raz pierwszy coś nie tak jest z tym zespołem, bo po prostu nie ma szczęścia do arbitrów, chociaż nawet raz sędziowie wynagrodzili Chojniczance, bo dali na mecz pierwszej lidze sędziego Szymona Marciniaka. No ale tam akurat błędu nie było, ale co z tego, skoro w innych meczach sędziowie popełniają tak dziwne błędy, ale też dochodzi do absurdów wtedy, kiedy gaśnie nagle światło przy strzale.
No cóż, tak to bywa. Miejmy nadzieję, że Chojniczanka w miniony weekend wyczerpała limit pecha.
Byłoby. No bo jednak Chojniczanka to ma trzecie miejsce, tak? 22 punkty to jest bardzo dobry początek tego sezonu dla Chojnicza. Kto wie, czy nie włączą się także w walkę o awans przed sezonem. No wydawało się, może nie tyle co nierealne, ale chyba nikt nie spodziewał się aż tak dobrego początku ze strony Chojniczanki.
Oba utrzymali tę dyspozycję, a kolejny mecz, Drutek z Bytowia?
No tak, Bytowia też zremisowała 1-1. Najpierw prowadzenie objęły Wigry Suwałki w 59 minucie. Damian Kądzior strzelił rzutu karnego, co ciekawe, po raz kolejny winowajcą Martin Czech. Bytowia w tym sezonie przeciwko Bytowi 4 rzuty karne i za każdym razem te karne sprokurował Martin Czech. No to jest ciekawa statystyka dla tego obrońcy, bo on gra naprawdę nieźle, ale zawsze kiedy popełni ktoś błąd, to wiadomo, że to jest słowacki stoper. To taka ciekawa statystyka. Wyrównał Kamil Wacławczyk, wprowadzony kilkadziesiąt minut wcześniej. To stało się w 81 minucie spotkania. Kamil miał trochę szczęścia, ale też spory udział w tym golu Mateusza Klichowicza, który chyba był w ogóle najlepszy na boisku. Co trochę tak dziwi, to chyba trener Tomasz Kafarski sporo namieszał w ustawieniu taktycznym, dlatego też od około 80 minuty w ogóle Bytowia grała bez lewego skrzydła. Nie wiem, jak to tak się działo, ale było bardzo, bardzo dziwnie. No i Bytowia powinna wygrać, miała optyczną przewagę, była lepszym zespołem, ale nie potrafiła udokumentować tej przewagi golem.
Tak to jest najczęściej w pierwszej lidze, że niby lepszy zespół, a jednak nie potrafią wygrać tego meczu. Ale to jest urok pierwszej ligi, że faworyt tak naprawdę nie wygrywa meczów.
No tak, no przecież jak długo sobie nie radziło pod Beskidzie, to on teraz zmieniło trenera, tak? Jest Jan Kocian i od razu jest zwycięstwo, chociaż pod Beskidzie tam też chyba od roku nie wygrało na własnym stadionie jeszcze, więc to też jest fatalna statystyka. No ale Bytowia też prezentuje się nieźle. Tomasz Kafarski uczynił niezły zespół właśnie z Bytowi. Czwarte miejsce, 2 punkty mniej niż Chojniczanka. No i Bytowia ma też jeszcze przecież Cieszynał Pucharu Polski. Już niedługo zagrają z Arką Gdynia.
Otóż to. To jednak potwierdza, że zespoły, które spadają z Ekstraklasy, mają problem z dostosowaniem się do twardych warunków pierwszej ligi.
Mają. No Górnik Zabrze gra trochę w kratkę, tak? Odpadł też w Pucharze Polski, ale no Górnik chyba trochę się podnosi, bo wczoraj też wygrał 2-0 ze Stomilem Olszczyn.
Dialog sportowy. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Czas na siatkówkę, a tam?
Tam też działo się wiele. Nam na przykład Lotostref Sopot przegrał u siebie w Ergo Arenie z Aksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Posłuchajmy może najpierw, co do powiedzenia po tym spotkaniu miał Bartosz Gawryszewski, a więc zawodnik Lotosu Trefla.
Wiadomo, że graliśmy z mistrzem Polski i jestem przekonany, że kibice, którzy dzisiaj przyszli tak licznie do Ergo Areny, na pewno nie mogą czuć zawodu, bo ich drużyna walczyła. Zabrakło trochę szczęścia w końcówkach. 2-3 piłki, moglibyśmy tutaj już urwać punkt, a kto wie co dalej. No ale to jest tylko gdybanie. Na pewno Zaksa była dzisiaj drużyną lepszą. Przed nami seria arcy ciężkich spotkań, nie ma co ukrywać. Gramy cały czas z górą tabeli, z najlepszymi zespołami w Polsce, tak więc przed nami ciężki okres i no na pewno to, że walczyliśmy, napawa optymizmem i pokazuje, że możemy bić się z tymi najlepszymi zespołami w dalszym ciągu, jak równy z równym.
Jeżeli chodzi o sam trefl, to miał niezłe statystyki, zwłaszcza czwarty set był dość emocjonujący, ale niestety przegrany. I to zadecydowało o przegranej w meczu.
No tak, ale Zaksa jest mistrzem Polski, a mistrz ma taki jeden cel zawsze w następnym sezonie. Obronić swój tytuł.
Ale warto wspomnieć, że jednak w zeszłym sezonie Lotos potrafił pokonać Zaksę i taka porażka 1-3, zwłaszcza u siebie, to nie jest żadne wytłumaczenie.
Nie jest, ale może trener Anastazy już trochę myśli też o byciu selekcjonerem reprezentacji polskiej, bo wiadomo, tam trochę też ta posada będzie gorąca, bo dużo osób będzie walczyło właśnie o objęcie.
No zdecydowanie, aż szkoda trochę Antiki.
No szkoda trochę, no jednak tak chyba, no trochę był, tak? 3 lata w naszej kadrze.
No tak, 3 lata był i...
No szkoda,
ciężko
no i jeden gorszy występ jego podopiecznych i od razu zwolnienie. No.
Przede wszystkim ciężko powiedzieć, czy Antice zasłużyło się to zwolnienie, bo na początku było fajnie, Mistrzostwo Świata w 2014 roku wspólnie z Blenem. Później Antigua we własnym zakresie nawet nieźle prowadzi te reprezentacje, ale zawsze brakowało tej kropki nad i. Alto z awansy na Igrzyska Olimpijskie, przegraliśmy z Włochami, to zadecydowało o tym, że musieliśmy męczyć się dalej. A to ten ćwierćfinał na Igrzyskach Olimpijskich ze Stanami. Detale, jeszcze raz detale zadecydowały o tym, że Antigua znajduje się w takiej sytuacji, jakiej jest.
No tak, ale ponoć czytałem, że może zostać selekcjonerem reprezentacji Kanady.
Aby się mu udało, bo zasługuje na to. Co tam jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o siatkówkę? Atom Trefl Sopot przegrały na wyjeździe z BKS-em Bielsko-Biała. Tutaj chyba sytuacja była nieco podobna co do Lotosu.
No tak, bo jednak ten czwarty set znowu był bliski, aby doprowadzić do tiebreaka. Tutaj siatkarki Sopotu przegrały 24-26. No i brakowało bardzo niewiele. Szkoda, ale też trzeba powiedzieć, że Atom Trefl to jest odmłodzona drużyna.
Bardzo odmłodzona drużyna. W ogóle w tym spotkaniu wystąpiły 4 debiutantki i średnia wieku to 22 lata. Jak to zauważyłeś, bardzo odmłodzona drużyna. W porównaniu Bielsko-Biała miała średnio zawodniczek 28 lat.
No to jest spora różnica.
No jest spora różnica. Miejmy nadzieję, że takie nagłe odmłodzenie drużyny nie zakończy się spadkiem Atomu.
No ale na razie to jest tylko pierwsza kolejka, więc jeszcze sporo do tego, aby spaść czy też być wyżej.
To tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę. Warto teraz przejść do trójmiejskiej koszykówki, a tam Trefl Sopot na wyjeździe pokonał Slamstal Ostrów Wielkopolski. Bohaterem jak zwykle został Anthony Islands. Drugie co do punktacji był, zgadnij kto? Filip Dylewicz.
O proszę.
Ja sam się zdziwiłem, że jeszcze ten człowiek żyje, że jeszcze ten człowiek gra, ale jednak 14 punktów ze Slamstalem i był jeden z zawodników, który zadecydował między innymi o zwycięstwie. Niedużym, ale jednak. Z mniej pozytywnych aspektów trójmiejskiej koszykówki to przegrana Basket 90 Gdynia z Artego Bydgoszcz 59-71, trzecia porażka z rzędu. A cóż, te koszykarki muszą się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby poprawić swoją dyspozycję.
No na pewno, 3 porażki z rzędu zawsze muszą boleć.
Ale jeżeli chodzi o inny wymiar kobiecej koszykówki, to reprezentacja 3x3 koszykarki AZS-u wygrana 22-11 z Indonezją w ramach Mistrzostw Świata w Chinach.
Tak jest, bardzo ciekawe zawody, tak? Jeśli chodzi między innymi o punktację. Za jednego kosza 1 punkt, a jeśli za linii 9 metrów, tak, to 2 punkty, więc są pewne różnice i też granie na jeden kosz jest taką ciekawą sytuacją.
Prawdziwy streetball, nie dodać, nic ująć i ciągła rotacja jednej z 3 zawodniczek, która znajduje się na parkiecie.
No tak, to są bardzo ciekawe zawody na pewno, ale też trzeba pochwalić nasze koszykarki, bo wygrały pewnie bez większych problemów. Tam Indonezyjki zawsze miały jakąś taką kilkupunktową stratę, więc można powiedzieć śmiało, że bez większych kłopotów.
A widać tu było w trakcie meczu, że jak bardzo sprawnie pod koszem poruszała się center naszej reprezentacji Angelika Kuras. Jej siostra jako rozgrywająca też pokazywała nietuzinkowe umiejętności rzucając z dystansu. Było na co popatrzeć, bo przede wszystkim nasze koszykarki wygrały stylem.
Tak jest, ale też fajnie, że nasze koszykarki są reprezentantami Polski, tak?
No tutaj nic tylko chwalić naszą drużynę AZS-owską.
Tak jest, nie wypada robić nic innego.
W ogóle słyszałem, że też całkiem dobrze się spisała AZS-owska drużyna futsalu.
AZS UG pokonał Football Club Toruń 2-1, a chociaż po pierwszej połowie prowadził tylko 1-0, ale wynik zawsze cieszy, więc i tutaj można powiedzieć, te nasze AZS-y bardzo dobrze się spisują. Nie po raz kolejny widzimy, że na razie pasmo sukcesów na początku tego nowego roku akademickiego dla nas studentów.
No i cieszmy się, niech trzymają ten poziom. Zapowiedzi. Tutaj akurat nie będziemy mówić za dużo ze względu na to, że kolejna edycja sportowego dialogu będzie w czwartek. Warto wspomnieć, że dzisiaj Asseco podejmie u siebie Beniaminka w Tauron Basket Ligi Miasto Szkła Krosno. To będzie o godzinie 19. Trzymajmy kciuki, zwłaszcza, że inauguracja sezonu gdynianom za bardzo nie wyszła. Zostali rozgromieni przez Dąbrowę Górniczą na wyjeździe.
No ale oby tym razem było lepiej.
Oby tym razem było lepiej. Dziękujemy za uwagę.
Przemysław Gawin
i Jakub Górski. Do usłyszenia w czwartek, tym razem w innym składzie.
Dialog sportowy.